Dzień dobry Państwu, witam Was bardzo serdecznie. Czy mogę otrzymać tylko takie potwierdzenie, że Wy mnie w ogóle słyszycie?
Tak, tak.
Tak? Jest ok, super. Bardzo żałuję, że nie mogę być z Państwem osobiście. No, wynika to po prostu z izolacji, na którą no, wbrew swojej intencji i woli trafiłem, ale dzięki wspaniałej ekipie technicznej i też paru wynalazkom współczesności możemy się widzieć, pomimo tego, że przebywam obecnie w Łodzi w swoim mieszkaniu. Właśnie do mojego pokoju wleciała jakaś mucha, czuję się podczas debaty z Deskim, czy Państwo mieliście okazję widzieć, więc jeżeli zobaczycie oknie tak muchę na moim czole w trakcie, kiedy będę mówił, to tak, to jest mucha właśnie. Proszę Państwa, jeszcze raz bardzo cieszę się, że możemy mimo to się widzieć. Dziękuję Elu, Małgosiu za wprowadzenie. Ja słyszałem wszystko akurat to, co mówiłyście. Cześć Robercie, będziemy mieli pewną okazję w trakcie dyskusji ze sobą więcej porozmawiać. Sytuacja jest dość osobliwa, powiedziałbym nawet zabawna. Musimy to potraktować jako pewną przygodę właśnie, taką formułę. Cieszę się w pewnym sensie, że jestem tutaj pionierem i jako pierwsza osoba w ramach tegorocznej Akademii Kina Światowego mogę, że tak powiem, jakby z przytupem technologicznie, technicznie rozpocząć te wykłady. No dobra, no ale przechodząc do rzeczy, dzisiejsze nasze spotkanie zostało zatytułowane przeze mnie i przez dr Kozubek tytułem Historia widzenia. Po moim wykładzie, tak jak usłyszeliście, nastąpi krótka przerwa, a po przerwie będziecie mieli okazję obejrzeć 55-minutowy film w reżyserii Stewarta Staplesa, Minute Buddies. Film, który składa się z, który jest montażem fragmentów filmów naukowych i przyrodniczych w reżyserii Percy'ego Smitha, zrealizowanych z grubsza pomiędzy rokiem 1908 a latami 30. Percy Smith realizował te wszystkie swoje filmy dla jednego z najbardziej prominentnych producentów Wielkiej Brytanii tamtego czasu, przełomu XIX i XX wieku, czyli dla Churcha Urbana. I ten film, on zupełnie nie pasuje do naszych obiegowych wyobrażeń na temat tego, do czego służy kino, do czego służy instytucja kina, w jakim celu ludzie mogą przychodzić do sal kinowych, ponieważ zwykliśmy przypuszczać, że do kina udajemy się po to, aby oglądać na wielkim ekranie wciągające historie. Tymczasem, jak zobaczycie, filmy Percy'ego Smitha, jak również taki można powiedzieć eksperymentalny montaż wykonany przez Stewarta Staplesa, to zupełnie inny świat, o kosmos wczesnego kina, które bardziej nawiązuje właśnie do długich historii technicznych udoskonaleń optyki, technicznych udoskonaleń widzenia, niż do na przykład historii literatury, dramatu, czy też ogólnie tradycji związanej z opowiadaniem sobie nawzajem różnych historii. I teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli dwie minuty filmu z 1908 roku i teraz na wyzwanie technologiczne postaramy się przełączyć na inne źródło obrazu, byśmy w Birth of a Flower z 10 roku, przepraszam, nie znam. Thank you. Okej, widzicie mnie Państwo znów. Mam nadzieję, że mnie słyszycie również. Za nami pierwsze 2-3 minuty filmu The Birth of a Flower Percy'ego Smitha, fragmentu jego filmów z akompaniamentem muzycznym, między innymi współtworzonym przez Stuarta Staplesa, będziecie mieli Państwo okazję zobaczyć podczas dzisiejszego seansu. Natomiast ja chciałbym zwrócić Państwa uwagę na taką okoliczność, że rzeczywiście tego rodzaju film, a jak Państwo widzicie, kolorowy film, zrealizowany techniką poklatkową 120 lat temu, w takim kanonicznym zestawie filmów opowiadających o historii kina głównego nurtu, zapewne by się nie pojawił. Nie pojawiłby się przede wszystkim dlatego, że zwykliśmy przypuszczać, że historia kina to ewolucja w stronę fabularnej integralności. Bardzo często i prawdopodobnie mieliście Państwo okazję spotkać się z taką opowieścią, której historia kina rozpoczyna się w 1895 roku 28 grudnia w salonie indyjskim Grand Café, kiedy bracia Lumière pokazują kilkanaście krótkich filmów. Wśród tych filmów jest m.in. wjazd pociągu na stację Gliwice. Wokół tego filmu ta opowieść zazwyczaj tak jest przedstawiana. Narasta olbrzymia sensacja. Otóż, jak się przekonuje bardzo często w podręcznikach do historii kina, widzowie mają wrażenie, że pociąg wjeżdżający na stację zaraz ich staranuje i uciekają z własnych siedzeń. W tejże wersji standardowej następnym punktem, właściwie rozgrywającym się w tym samym czasie, są pewne zalążki technik opowiadania i często mówi się o tym, iż film pokazany na tym samym wydarzeniu, na pokazie w salonie indyjskim Grand Café, czyli Polewacz Polany, to pierwszy film fabularny i wychwytujemy w tymże pokazie, w tej standardowej wersji historii kina, jakieś takie znaki tego, co miałoby nadejść później. Szukamy jakichś zalążków kina narracyjnego, technik opowiadania, gagów i innych tego typu zabiegów. Nawiasem mówiąc, ta historia o tym, iż widzowie uciekali przed pociągiem wjeżdżającym na stację, nie jest poparta żadnymi solidnymi dowodami, wręcz przeciwnie. Wówczas funkcjonowało już wtedy w 1890 latach przekonanie, iż tylko głupcy są w stanie być na tyle naiwni, aby wierzyć, iż cokolwiek pojawia się na obrazie, iż porusza, może rzeczywiście wyjechać z ekranu. Także niechże to będzie jedna z tych rzeczy, które, jeżeli Państwo o tym nie wiedzieliście, które Państwo wyniesiecie z tego wykładu, że naprawdę nie ma żadnych przesłanek ku temu, aby tak rzeczywiście sądzić. Ale dla mnie w tym momencie istotniejsze jest coś innego, to znaczy to, iż wersja standardowa w historii kina zakłada, iż ono rozwija się w stronę kina fabularnie zintegrowanego. I w tejże wersji mamy mniej więcej takie przekonanie, iż no tak jak przed chwilą już powiedziałem, zaczynamy od jakiejś takiej formuły wizualnej atrakcji, jakiegoś ruchu, który ma wywołać w nas zadziwienie. Następnie zaczynamy rozwijać pewne podstawowe techniki, które służą opowiadaniu historii. Przechodzimy do coraz bardziej zniuansowanych i zaawansowanych form no właśnie opowiadania, aż ostatecznie docieramy do pewnego rodzaju perfekcji, która sama siebie tematyzuje, na przykład w kinie Christophera Nolana, czy też w innych filmach, które poddają pod dyskusję kanony opowiadania. I takie mniej więcej przekonanie, które tutaj ilustruje to przejście, które można widzieć w ruchu odwrotnym do wskazówek zegara, to jest coś, co jest obecne w większości podręczników do historii kina. Ja bym natomiast przekonywał, abyśmy spojrzeli na historię kina trochę inaczej. Inaczej też niż spoglądał na historię kina, czy też na jego wczesne czasy Maksym Gorki. To jest taki cytat, jeden z najbardziej znanych cytatów z pierwszych pokazów kinematografu w Rosji carskiej. Maksym Gorki, pisarz carski, w 896 roku udał się na pierwsze pokazy braci Lumière i następnie opublikował swoje doświadczenia, swoje wrażenia z tego pierwszego pokazu. Jak Państwo widzicie, Maksym Gorki miał wrażenia bardzo pesymistyczne. Opisywał je w taki sposób. Ostatniego wieczora znalazłem się w Królestwie Cieni. Gdybyście tylko wiedzieli, jak dziwnie tam jest. Świat bez dźwięku, bez koloru. Wszystko, ziemia, drzewa, ludzie, woda, powietrze jest tam zanurzone w monotonnej szarości. szare promienie słońca na szarym niebie, szare oczy na szarych twarzach. Nawet liście mają kolor szarego popiołu. To nie życie, ale jego cień. Nie ruch, lecz nieme widmo. Jeżeli ktokolwiek z Państwa miał okazję na jakimś wykładzie, który miałem okazję ja z kolei prowadzić, to na pewno widzieliście już ten slajd z tym cytatem z Maksyma Gorkiego. Ja jakby celowo umieszczam go prawie w każdym swoim wystąpieniu, dlatego że on ilustruje, jak bardzo no właśnie łatwo jest uwierzyć w taką szaroburą, ciemną wersję historii wczesnego kina. Tymczasem jak będziecie mieli Państwo okazję się przekonać chociażby na następnych także trzech spotkaniach, wczesne kino było wszystkim, ale nie było czarno-białe, nie było także bez dźwięku i nie było także ponure. I mam nadzieję, że po dzisiejszym naszym spotkaniu także widzicie Państwo z takim przekonaniem. I także chciałbym Państwa przekonać, aby zacząć patrzeć na tę historię wczesnego kina w jakichś zupełnie innych układach chronologicznych, czyli niekoniecznie patrzeć od Polewacza Polanego przez filmy Méliès'a, przez Casablancę ostatecznie do Christophera Nolana, ale na przykład spojrzeć na historię kina w sposób zupełnie alternatywny i zestawić ze sobą, jak to zaraz postaramy się uczynić, z jednej strony film Billego Bicera z 1905 roku o nowojorskim meczu, z drugiej strony eksperymentalny film Erniego Gera z 1970 roku Serene Velocity. I teraz chciałbym, żebyśmy obejrzeli krótki fragment filmu Serene Velocity, przy czym chciałbym Państwa uprzedzić, że jeżeli ktokolwiek z Was choruje na epilepsję, to należy po prostu opuścić salę lub też po prostu zakryć oczy, ponieważ film no właśnie, może wywoływać takie no, gwałtowne reakcje psychofizjologiczne. Halo, halo, czy widać mnie, słychać?
Tak.
Halo, czy może ktoś mi powiedzieć, czy mnie słychać?
Tak.
Okej. Zabawna sytuacja, coś tam włączyło nam się, nie to, co powinno było nam się włączyć. Natomiast no to pierwsza część, którą Państwo widzieliście, to jest dokładnie to, co Ernie Gehr nagrał w 1970 roku w swoim 14-minutowym filmie Serene Velocity. Filmie, który przynależy do nurtu tak zwanego filmu strukturalnego, do grupy filmów eksperymentalnych. Celem jest stworzenie takiej filmowej definicji filmu jako medium. I Serene Velocity koncentruje się na filmie jako czymś, co daje pewnego rodzaju iluzję optyczną dotyczącą tego, czy poruszamy się w przód, czy też stoimy w miejscu, czy film polega na wiecznym zapętleniu wizualnym. Można tutaj rozwijać bardzo wiele różnych interpretacji tego filmu, natomiast to, co być może byłoby dla nas najbardziej interesujące, to, że ten film Erniego Gehra to film, który mówi o istocie medium, która jest związana z widzeniem. I teraz jak zobaczymy sobie kolejny fragment, film Billego Bicera z 1905 roku i spojrzymy na ten film jako na inspirację dla filmu Erniego Gehra, to możemy dojść do podobnych wniosków, że Billy Bicer w swoim filmie opowiada nie tyle o nowojorskim metrze, ile bardziej o widzeniu jako takim. I poprosiłbym teraz o włączenie tego fragmentu. Na pewno się teraz uda. Okej, okay. No dobrze. No nie udało się zobaczyć wiele ze względu na słabe połączenie internetowe, ale jakby istotą zestawienia tych dwóch filmów jest to, że nie tylko Ehrlinger inspirował się wprost filmem Billego Bicera i też innymi filmami wczesnymi, ale też ten wczesny film, on ma, można powiedzieć, podobną istotę. To znaczy widzowie 120 lat temu żyjący przed nami, podobnie jak widzowie filmów eksperymentalnych, doznawali pewnego rodzaju pomieszania zmysłów, oglądając mieniące się kształty, które powodowały dość poważną dezorientację w zakresie tego, jaka jest w zasadzie kinetyka doświadczana przez widz, to znaczy czy widz ogląda jakiś ruch, który jest ruchem linearnym, podążającym do przodu, progresywnym, czy też może widz ogląda coś, co jest zapętlone, czy też widz w ogóle sam się przemieszcza w jakimś takim hipnotycznym transie. I teraz zachęcam Państwa do tego, abyście kiedykolwiek oglądacie wczesne filmy, myśleli o nich właśnie w kategoriach takich filmów eksperymentalnych, które w dużej mierze właśnie opowiadają o istocie widzenia, a nie opowiadają historię. I też tego będzie dotyczyło moje dzisiejsze wystąpienie. To znaczy będzie dotyczyło próby spojrzenia na wczesne kino nie jako na egucję, ale jako na konstelację bardzo różnych wpływów, które wykraczają poza takie klasyczne przekonanie o tym, iż wszystko sprowadza się do sprawnie opowiedzianej historii. Będziemy patrzeć na różne wynalazki, które poprzedzały kinematograf braci Lumière, które poprzedza przekonanie, iż scenariusz jest kluczowym elementem procesu powstawania filmu. Takie wynalazki jak na przykład anamorfozy stożkowe, które tutaj w lewym górnym rogu widać, jak anachistiskop zupełnie pośrodku tego zestawienia zoetrop, jak latarnia magiczna, panoramy, stereoskop, cineorama, czy też fantasmagorie. Przekonanie, które jest moim udziałem, to to, iż film, gdy pojawił się jako medium pod koniec XIX wieku, nie był nowością dla osób, które miały okazję także w salonie indyjskim doświadczyć pierwszych pokazów, ale kontynuował wielowiekową tradycję udziwnionego widzenia, czyli technik, które pozwalają widzieć inaczej, technik, które pozwalają widzieć to, co zazwyczaj jest zupełnie niedostrzegalne. Chciałbym, żebyście Państwo też postarali się zapamiętać tę hipotezę podczas seansu filmu Minute Buddy z Stuarta Staplesa, czyli film jako medium, które pozwala nam widzieć inaczej, film jako medium, które pozwala nam widzieć lepiej, pozwala nam to, czego nie jesteśmy w stanie doświadczyć w takim normalnym, codziennym trybie. Aby zrozumieć cały ten długi przemarsz różnych form dziwnego widzenia, można się cofnąć aż do platońskiego państwa i opowieści o jaskini, gdzie teatr cieni zniewala obywateli, którzy patrzeni są w cienie rzeczywistości i nie są w stanie wejść w kontakt z prawdziwymi, realnymi bytami. I ta platońska jaskinia w historii filmoznawstwa, w historii teorii filmowej była najczęściej interpretowana jako metafora filmu jako medium, które zniewala ich widzów, które ma właśnie tą władzę eskapistyczną, które powoduje, że ludzie patrzeni są raczej w ekran i nie są w stanie żyć normalnie, jak to współczesne byłoby nam się zdawać. Ja natomiast zachęcam nas wszystkich do tego, abyśmy spojrzeli na platońską jaskinię jako po prostu teatr cieni i jako wynalazek techniczny, który opiera się na dość specyficznych odbioru, na coś, co teoretycy filmu nazywają dyspozytywem. I no, udało się zmienić się slajd. Dyspozytyw to warunek, o, coś tam się pojawiło, nie pojawiło się, że internet, czy mogę dostać kciuk do góry, że dobrze mi słychać, bo pojawiło mi się, że mam niestabilny internet. Jest jakiś kciuk do góry?
Jest, jest.
Jest, super, dobra, okej. Okay. Więc dyspozytyw to warunki odbioru. I to, co łączy teatr cieni jawański na przykład, albo różne inne wynalazki oparte na idei teatru cieni, to sytuacja projekcyjna, sytuacja odbioru, która jest oparta na z jednej strony zaciemnionym pomieszczeniu, do którego to pomieszczenia dostaje się światło i światło na jakiejś płaszczyźnie ekranowej wyświetla jakieś kształty, najczęściej ruchome kształty za pomocą technologii bardziej lub mniej zaawansowanej, najczęściej opartej na różnych modyfikacjach szkła, ale też niekoniecznie. W przypadku wynalazku kamery obskury nie musi to być soczewka, nie musi to być szkło. Wystarczy, że jest to otwór, który jest wydrążony na przeciwległej ścianie jakiegoś pomieszczenia albo jakiegoś pudełka, który sprawia, iż no właśnie do środka dostaje się światło i na płaszczyźnie, można powiedzieć, paraekranowej projektowany jest, wyświetlany jest obraz odpowiedni tego, co znajduje się na zewnątrz tego pudła bądź też pomieszczenia. Kamera obskura, Państwo może wiecie, jest często wykorzystywanym mechanizmem fotografii otworkowej, ogólnie fotografii, ale w szczególności fotografii otworkowej w tym takim starym wydaniu, ale była także wykorzystywana jako pomoc. Która, no właśnie, jako pomoc dla artystów, którzy chcieli z dość dużą dokładnością chcielić to, co dzieje się w pewnej odległości. Można oczywiście patrzeć na kamerę obskurę właśnie w ten sposób, jako pomoc artystów, ale z drugiej strony warto zauważyć, że to, z czym mamy do czynienia w przypadku kamery obskurę, to nic innego jak transmisja obrazu na odległość. I to transmisja ruchomego obrazu na odległość. Obrazu, który wprawdzie wyświetla się w swoim domyślnym układzie do góry nogami, ale wyświetla się w kolorze oraz, co być może najważniejsze, wyświetla się, jeżeli zastosujemy odpowiednie mechanizmy optyczne, odpowiednie szkła, może wyświetlać się z dość dużą dokładnością. Także pomyślmy o renesansie i tak po XIX wieku, tutaj zaczyna z 1887 roku z filozofii naturalnej Adolfa Szpano. Pomyślmy o kamerze obskurze jako czymś, co pozwala na coś w rodzaju telewizji, Skype'a być może. Jesteśmy w stanie sobie wyobrazić bardzo skomplikowany układ skrzewek, który przenosi ten obraz na naprawdę dużą odległość. Wprawdzie nie dźwięk, ale obraz już przenosi. I to przenoszenie obrazu, ale to najważniejsze, wykorzystanie płaszczyzny jako ekranu, jako czegoś, co służy do tego, aby wyświetlać coś ciekawego, pojawia się z całą mocą w XVII wieku, gdy jezuita Athanasius Kircher zaczyna na szeroką skalę stosować to pokazy latarni magicznych. Latarnie magiczne to w gruncie rzeczy nic innego jak właśnie takie projektory slajdów, które polegają na tym, iż tę właśnie tutaj widoczną taką szynę z okrągłymi płytkami, z namalowanymi kształtami można przesuwać przed źródłem światła, które znajduje się wewnątrz takiej latarni magicznej i dzięki temu wyświetlać na przeciwległej płaszczyźnie różnego rodzaju stwory, duchy i inne tego typu rzeczy. Co jest dla nas najistotniejsze, jeżeli chodzi o historię laterna magika, która jest stosowana nadal w dydaktyce w postaci projektora multimedialnego, natomiast w XVII wieku służyła przede wszystkim w misji jezuickiej, w misji ewangelizacyjnej, po to, aby można było no właśnie pokazywać ludziom różne duchy, potwory, którzy, co ważne, podobnie jak mieszkańcy platońskiej jaskini, byli unieruchomieni w pewnym sensie, w przeciwieństwie do obrazów, które były ruchome, które zmieniały się i które były pokazywane przez podróżnych szomę. I teraz, gdy tak patrzymy sobie powierzchownie na latarnię magiczną, to moglibyśmy ulec takiemu wrażeniu, że mamy do czynienia tutaj z iluzją. Tymczasem nic bardziej błędnego, ponieważ latarnia magiczna była urządzeniem, które było eksponowane w trakcie pokazu. To znaczy, ona bardzo rzadko była ukrywana z tyłu ekranu projekcyjnego. Czasem się to zdarzało, o czym zaraz powiem. Natomiast najczęściej różne innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii latarni magicznej były no właśnie pokazywane widzom, którzy doskonale widzieli, skąd pochodzi ta iluzja. Skąd pochodzi kolor, który widzą na ekranie, pochodzi właśnie ze szkiełek malowanych kolorowymi farbami. Skąd pochodzi ruch? Ruch mógł pochodzić na przykład z przybliżania lub oddalania latarni magicznej od ekranów projekcyjnych. Skąd pochodzi przenikanie obrazów, które było osiągane, tak jak Państwo tutaj widzicie na rycinie po lewej stronie, było możliwe dzięki zastosowaniu dwuobiektywowych latarni magicznych. Najpierw jeden obraz był wyświetlany jednym obiektywem, który przechodził w drugi obraz i właśnie taka metamorfoza swojego rodzaju następowała. Ta wieloobiektywowość na początku wieku XX osiągnęła swój szczyt za pomocą tak zwanych latarni magicznych triunial, a czasem też biunial. I to, na co tutaj z kolei trzeba zwrócić uwagę, to to, że mamy tutaj do czynienia z jakimś niesłychanym w samej technologii. To znaczy, to nie jest tylko i wyłącznie urządzenie, które ma służyć do sprawnego wyświetlania obrazów, ale to jest urządzenie, które powinno być podziwiane na takiej samej zasadzie, jak podziwiane jest to, co to urządzenie wyświetla. I to jest kluczowa rzecz do zrozumienia, jeżeli chodzi o całą historię widzenia. To znaczy, mechanizmy generowania iluzji optycznej są w różnym stopniu przedmiotem podziwu, co sama iluzja optyczna. I jak będziecie Państwo dzisiaj oglądali filmy Percy'ego Smitha, to pamiętajcie Państwo, że one były podziwiane w taki sam sposób, jak podziwiana była maszyneria, która była potrzebna do uzyskania takich efektów przez Percy'ego Smitha. I ta dwuznaczność jest niesłychanie istotna. Z punktu widzenia XVII wieku dla jezuity Athanasiusa Kirschera to, iż eksponował on aparat projekcyjny, było ważne z punktu widzenia misji ewangelizacyjnej. To znaczy, on za pomocą obnażenia źródła iluzji chciał obnażać także źródło czarnej magii, chciał wychodzić, walczyć z przesądami, z bonami, z różnymi samozwańczymi czarnoksiężnikami. Jak Państwo wiecie, jezuici są, można powiedzieć, takim dość trzeźwym zakonem swojej własnej misji ewangelizacyjnej. Także to, co jest kluczowe dla tego momentu mojego dzisiejszego wystąpienia, to dostrzeżenie tego bardzo interesującego napięcia pomiędzy iluzją i deziluzją. To znaczy optyczne wynalazki, rozrywki, o których będę mówił także podczas dalszej części mojego dzisiejszego wykładu, to takie wynalazki, które z jedną generują iluzję, a z drugiej strony ją same obnażają. Profesor Tomasz Majewski nazywa to samoobnażającą się iluzją. I ta samoobnażająca się iluzja ma tematyzować nie tylko praktyki społeczne, takie jak czarnoksięstwo, ale tematyzuje również to, w jaki sposób funkcjonuje nasz aparat percepcyjny. To znaczy widzimy, jak Państwo zobaczycie, filmy Percy'ego Smitha i od razu zastanawiamy się, czego nasze oko nie widzi na co dzień, prawda? A to jak bardzo wyrachowany jest aparat kreatywny w przeciwieństwie do rejestracji klatkowej na przykład. Także przeciwnym biegunem, można powiedzieć, tej dialektyki byłyby fantasmagorie Etienne'a Gaspara Robertsona, czyli pokazy organizowane w Paryżu, przede wszystkim w północnej Francji na przełomie XI i XIX wieku podczas rewolucji francuskiej, gdzie Etienne Gaspar Robertson, ukrywając latarnię magiczną w różnych zakątkach pomieszczenia projektowego, mógł wyświetlać slajdy, mógł wyświetlać różne obrazy na obłokach dymu, które no właśnie na różne sposoby wypuszczał do tego pomieszczenia, lub też, gdy to akurat na tej rycinie nie jest widoczne, wyświetlać slajdy latarni magicznej z tyłu półprzezroczystego ekranu projekcyjnego. Fakt, iż był to półprzezroczysty ekran projekcyjny, ma Tibet Newar znaczenia. To znaczy obraz wyświetlany na takim półprzezroczystym ekranie sprawia wrażenie unoszenia się w powietrzu, czegoś takiego można powiedzieć wręcz trójwymiarowego. Tak czy inaczej, tematyka pokazów fantasmagorii to tematyka okultystyczna, tematyka, która przekonuje wszystkich zebranych w danym, na danym pokazie, że oto mamy okazję zobaczyć coś, co jest niewidzialne na co dzień, zobaczyć coś, co ma ponadludzki, transcendentalny charakter, co pochodzi z jakiegoś innego czasu, bo na przykład jest duchem jakiejś zmarłej osoby, która oto jest wywoływana za pomocą tej nowej technologii. I teraz znów te technologie medialne, można powiedzieć takie protofilmowe z całego XIX wieku, one bardzo często były o wiele bardziej zakorzenione w całym świecie okultyzmu, także niż w świecie literatury, intencji opowiadania historii, a w każdym razie były bardzo, bardzo zainteresowane przenoszeniem ludzi do miejsc, w których nie mogą się znaleźć na co dzień. I w tego rodzaju wirtualnej turystyce zdecydowanie dominowały panoramy, czyli wielkie budynki, do środku których można było się dostać i obejrzeć obrazy w formule 360 stopni, obrazy dookólne i doświadczyć czegoś, co można by było nazwać swojego rodzaju wirtualną turystyką. I o ile fantasmagorie Etienne'a Gaspara Robertsona utrzymywały, można powiedzieć, taki wysoki poziom iluzji, o tyle jakby panoramy projektowane chociażby, czy też malowane przez, no właśnie, przez różnych znanych malarzy europejskich, w tym przez Matejko oczywiście. Tutaj mamy panoramę zaprojektowaną przez Roberta Barthiera w 1787 roku. Panoramy znowu rzucają nas w takie rozdwojenie pomiędzy podziwem dla samej iluzji, a podziwem dla rzemiosła i dla całego kunsztu, który jest potrzebny do tego, aby taką iluzję sprokurować. Tutaj w tym przypadku mamy kunszt architektoniczny, ale także malarski, więc pamiętajmy o tym. Miejscem, w którym kumulują się wszystkie tego rodzaju właśnie wynalazki, a także publiczne rozrywki, które dostarczają nam przyjemności podróżowania w czasie i przestrzeni bez ponoszenia konsekwencji tych podróży, to takim miejscem był Paryż w 1900 roku i wystawa światowa ekspozycja Universelle, na której znalazło się 5 lat po wynalezieniu filmu, znalazła się olbrzymia ilość właśnie tych rozrywek, które tworzą prawdziwy kontekst funkcjonowania wczesnego kina, prawdziwy kontekst funkcjonowania widzenia pod koniec XIX wieku. Paryż w XIX roku był w istocie swojej stolicą uruchomionego i udziwnionego widzenia. To znaczy można było widzieć w sposób mobilny i można było także przemieszczać się, nie ponosząc konsekwencji przemieszczania, no właśnie w taki technicznie udoskonalony i zapośredniczony sposób. Tutaj chciałem zwrócić Waszą uwagę, zaraz będę o tym mówił, na takie trzy rozrywki, trzy pawilony, które można było odwiedzić podczas wystawy światowej. Z jednej strony to podróż kolejną transsyberyjską, z drugiej strony majorama, która jest prezentowana na rycinie w prawym dolnym rogu. Z trzeciej strony podróż balonem powietrznym podczas seansów Cineoramy. Chciałbym tutaj Państwu także zwrócić uwagę wydawać by się mogło szczegół, to znaczy na fakt, iż na wszystkich tych trzech, na dwóch plakatach i na jednej rycinie mamy do czynienia z okrągłym obrazem. To nam pokazuje, jak skalę oddziaływania miały pokazy lata. Wszędzie znajdował się okrągły obraz, taka soczewka okrągłego obrazu, było to czytelne nawiązanie do praktyki latarni magicznej. Więc zaczynając od podróży koleją transsyberyjską, w którą można było się udać na placu Trocadero, właśnie na na wystawie środkowej. No tam teraz, o, udało się teraz, tak, które można było się udać na wystawie światowej. Było to przedsięwzięcie niebagatelne z punktu widzenia budżetowego, bowiem do Gdynku sprowadzono rzeczywiście funkcjonującą w podróży kolei transsyberyjskiej lokomotywę oraz 17 wagonów, do których można było wsiąść. Wagony te były dodatkowo jeszcze, jakby to można było ująć, upgrade'owane w taki luksusowy sposób, aby nie tylko zapewniać jakby wrażenie, nie tylko zapewniać wrażenie, że rzeczywiście jest podróż koleją transsyberyjską, ale już ona właśnie dla bogatszych w Europie i można doświadczyć tego rodzaju luksusu za niewielką cenę jak na tamte czasy. Dodatkowo jeszcze oczywiście sam pociąg, który znajdował się w tamtym budynku, one także były przedmiotem podziwu jako technika, która jest techniką na wskroś nowoczesną, która pozwala człowiekowi widzieć także widzieć ruchome obrazy, pozostając bez ruchu, ponieważ jeżeli zastanowimy się na chwilę nad tym, jaka jest istota obserwowania czegoś za szybami pociągu, to jest to właśnie ruchomy obraz, który widzimy samemu pozostając bez ruchu, czyli coś, co może de facto przypominać także seans kinowy, co zresztą było wykorzystywane przez bardzo wielu reżyserów, przez setki filmowe, przez 102 funkcjonowania kinematografii. Także mamy tutaj te wszystkie elementy, o których wcześniej mówiłem, to znaczy mamy wystawność techniki i mamy także wystawność techniki, która generuje iluzję, no i w końcu mamy wirtualną turystykę. A technika, która generuje iluzję, rzeczywiście jest bardzo zaawansowana. Jak widzicie Państwo teraz na tym kolejnym slajdzie, który mam, o właśnie udało się go teraz załadować, były to zwielokrotnione plansze malarskie, płótna olbrzymie, które przesuwały się na takim bardzo zaawansowanym systemie szyn i miały dawać osobom, które zdecydowały się zakupić bilet, miały dawać wrażenie przemieszczania się. Te szyny były ustawione równolegle i całość wykorzystywała efekt paralaksy, czyli efekt, który doświadczamy jadąc pociągiem, gdzie to, co znajduje się w dużej odległości od torów kolejowych, przemieszcza się przed naszym wzrokiem nieco wolniej niż to, co niż te drzewa i słupy trakcyjne, które migają nam tylko na kilka sekund przed w tym kadrze, można powiedzieć kadrze okna pociągu. Więc ja tutaj tę paralaksę chciałem celowo, dlatego że no, oczywiście nie każda osoba, która brała udział w tym wydarzeniu rozrywkowym, miała podobne przemyślenia, natomiast wpisuje się to cały czas w taki model rozrywki, która tematyzuje pewne zasady funkcjonowania aparatu percepcyjnego i to, jak aparat percepcyjny jest możliwy do oszukania całkiem prostymi sposobami. Czy to, co jest dalej, wydaje nam się, iż porusza się wolniej niż to, co jest bliżej, podczas gdy tak naprawdę to nie to coś się porusza, tylko my się poruszamy. Więc ta względność związana z widzeniem, związana z paradoksy, związane z doświadczaniem świata wizualnie, były obecne tutaj także w kolei transsyberyjskiej. Być może mniej paradoksów optycznych podejmowała rozrywka powołana do życia przez Igora Alziego, rozrywka, którą nazwał Mareoramą. Rama w Grecji znaczy widzieć, Mareo znaczy, odsyła do morskich znaków. Rama była iluzoryczną, wirtualną podróżą statkiem po Morzu Śródziemnym. Statek ten, jak Państwo tutaj widzicie, był umieszczony na bardzo takim skomplikowanym systemie hydraulicznych podnośników, co dawało możliwość no właśnie kołysania całym pokładem, ale jednocześnie też, co cały czas podkreślam, nie było ukrywane przed przez uczestnikami tej rozrywki. Czyli nie jest to iluzja pełna, ale iluzja, która cały czas się maskuje w takim akcie podziwu dla techniki wykonania. Z boku, za burtą tego statku, natomiast na wielkich płótnach, które nawinięte na zwoje były, odsłaniał się pejzaż, który no, nawiązywał do, namalowany pejzaż, który nawiązywał do tego, co mogą widzieć uczestnicy takiej prawdziwej podróży. Podobno na pokładzie można było udać się do restauracji. Na pokład była też wylewana od czasu do czasu woda, woda wiadrami, która miała no właśnie nawiązywać do tych takich chlupni spowodowanych morskimi falami. Także z jednej strony mamy tutaj te wszystkie takie elementy, powiedzmy, imersyjne, w pełni iluzyjne, takie właśnie jak wielozmysłowość, woda, jak zorganizowanie tego całego życia na pokładzie w trakcie 10-minutowej podróży. Z drugiej strony mamy coś, co ewidentnie się demaskuje, czyli mamy odsłoniętą technologię, ale to jest oczywiście rycina, która przedstawia konstrukcję, ale ta technologia była odsłonięta, ona nie była ukrywana. I mamy także po prostu wielkie zwoje namalowanego obrazu, który no, oczywiście nie udaje tego, iż jest właśnie jakąś fotorealistyczną reprezentacją tego, co widać, ale jest jej jakimś artystycznym przetworzeniem. Co natomiast ciekawe, można było z pokładu Mareoramy wysłać także taką humorystyczną kartę pocztową, dzięki której pozdrawiamy daleką rodzinę właśnie z podróży po Morzu Śródziemnym. Także widzicie Państwo, jak wiele w tym jest tak naprawdę pewnego takiego humoru, jak dużo przewrotnych zabiegów można odnaleźć w tych systemach rozrywkowych tutaj końca XIX wieku, ale jeżeli byśmy mieli analizować wszystkie te pomysły na udziwnione widzenie, na udziwnione wizualne doświadczenie całego świata, to one wszystkie są pełne tak naprawdę jakiegoś takiego witu, takiej błyskotliwości i humoru. I tak samo funkcjonowała Cineorama będąca także rozpięta pomiędzy doskonałą iluzją, ideą doskonałej iluzji, a spektaklem technologii. Cineorama była mechanizmem, który polegał na funkcjonowaniu 10 zsynchronizowanych ze sobą projektorów na taśmę 70 mm, które to projektory wyświetlały na ekranie 360-stopniowym wyświetlały film nakręcony także 10 kamerami, film, który miał obrazować podróż balonem powietrznym, którego no, replika tego kosza także była umieszczona w tym budynku. Do tego kosza dostawali się widzowie i widzieli to, co widać z podnoszącego się balonu powietrznego. Jest to dla nas o tyle interesujący sposób, w jaki zaaranżowana była ta rozrywka. W zasadzie bardzo podobne doświadczenie staje się naszym udziałem w chwili obecnej wraz z rozwijającą się technologią rzeczywistości wirtualnej, gdzie z jednej strony no właśnie dążą do tego, aby w fotorealistycznym trybie uzyskać iluzję przebywania w jakimś innym miejscu. Z drugiej strony przecież cały czas wszyscy są dobrze, jakby doskonale świadomi tego, że tak naprawdę się nigdzie nie przenoszą. Co przynosi nam być może największą przyjemność, to jest właśnie balansowanie pomiędzy oddaniem się tej iluzji, pomiędzy stanem samoświadomości i woli bycia w tej iluzji. Cineorama została powołana do życia przez Raoula Grimoana Sansona. Widzicie tutaj no właśnie ten plakat, który już kilka slajdów wcześniej tak pokazałem, z owalną reprezentacją widoku, który jest możliwy także do doświadczenia podczas tej wirtualnej podróży balonem powietrznym. Ten spektakl technologii i spektakl był oparty na różnych no właśnie technicznych usprawnieniach widzenia, to nie tylko technologie ekranowe, ale to także możliwość doświadczania wizualnych atrakcji całej ekspozycji 1900 roku za pomocą ruchomego chodnika. za pomocą trottoir Rouleau, który przeprowadzał zwiedzających wielką wystawę światową przez pewną jej część, pozwalając oszczędzić nie tylko nogi, no ale właśnie pozwalając także na doświadczenie takiego no właśnie specyficznego, wizualnego przemieszczania się punktu widzenia. Musimy sobie zdać sprawę, że dla nas jakby utworzenie niczym korzystamy z różnych środków mobilności w zasadzie na co dzień i sytuacja, w której moje ciało pozostaje nieruchome, natomiast mózg dostaje informację, iż się przemieszcza, jest dla nas sytuacją normalną. Natomiast to nie jest sytuacja normalna z punktu widzenia ewolucji mechanizmów poznawczych. I na tym polega między innymi choroba lokomocyjna. Choroba lokomocyjna polega właśnie na tym, iż percepcyjnie nie jesteśmy przystosowani do tego, aby nasz mózg otrzymywał sprzeczne sygnały z naszych oczu i z naszego błędnika. To znaczy nasz błędnik mówi nam, że pozostajemy w miejscu, że stabilizuje się po pewnym momencie podróży, natomiast nasze oczy mówią nam, że się poruszamy, więc jest ta sprzeczna informacja, że nasz organizm nie potrafi dodać podpiął w taki sposób, że dochodzi do wniosku, że zostaliśmy po prostu otruci albo po prostu jest jakaś toksyna w naszym organizmie. Mgłości, które są efektem właśnie tych sprzecznych informacji, są intencją organizmu, aby wyrzucić z siebie tą toksynę na bardzo różne sposoby. Także no, mówię o tym dlatego, żebyśmy zrozumieli, jak wielką atrakcją także dla aparatu poznawczego i aparatu percepcyjnego były takie wynalazki, jak właśnie jak balon powietrzny, jak jakiekolwiek ruchome obrazy i te wynalazki także jakby zawsze mówią nam coś o tym, jak doświadczamy świata, tak jak ja kiedy po raz pierwszy ileś lat temu dowiedziałem się, na czym polega choroba lokomocyjna, to by powiedział o tym, jak działa mechanizm obronny ludzkiego organizmu, przepraszam. Ale jednocześnie mamy w przypadku ruchomego chodnika znów do czynienia ze spektaklem techniki, to znaczy przemieszczamy się tym ruchomym chodnikiem, widzimy wszystko ze zmieniającego się punktu widzenia, a zarazem podziwiamy to, w jaki sposób został wykonany ten ruchomy chodnik, jak to możliwe. I tego właściwie to z tego wystawy światowe były najbardziej znane, aby jakby wyposażyć pewną estetyczną wartość zdobycze technologii. Ale nie chodzi tylko o to, aby podziwiać to, co, do czego ludzkość, można powiedzieć, doszła, jakie technologiczne rozwiązania zostały wynalezione przez ludzi, ale chodzi także o to, aby je oswoić. I tutaj bardzo istotny jest do uruchomienia taki kontekst, iż pojawianie się nowych technologicznych rozwiązań związane z modernizacją przemysłową, z powstawaniem wielkich ośrodków miejskich, także z rozwojem kapitalizmu, to wszystko mogło budzić w mieszkańcach świata w XIX wieku w szczególności, w gruncie rzeczy przerażenie, w szczególności na przełomie XIX i XX wieku. Jest na to cała masa dowodów mówiących, iż nowoczesność rozumiana z jednej strony jako modernizacja, z drugiej strony jako urbanizacja była postrzegana jako coś przerażającego, co zagraża człowiekowi. Tutaj na tym środkowej grafice widzicie Państwo wizualizację dynamiki wzrostu populacji wielkich ośrodków miejskich, takich jak na przykład Berlin, Chicago, jak Londyn czy Nowy Jork. Widzimy, iż XIX wiek to moment, w którym no, naprawdę można zacząć doświadczać tłumu na swojej własnej skórze. Mówię tutaj zupełnie celowo na swojej własnej skórze, bo o czym będę mówił także zaraz, radykalnie zmienia się coś, co niemiecki filozof Walter Benjamin nazywał sensorium ludzkim. To znaczy zmienia się to, w jaki sposób świat dociera do ludzkiego mechanizmu percepcyjnego. Budzi to przerażenie i do czego zaraz dojdziemy, różnego rodzaju wynalazki optyczne, różnego rodzaju rozrywki służyły także do tego, aby ten lęk w jakiś sposób amortyzować, kompensować, tak? Więc z jednej strony jest to kwestia bardzo dynamicznego wzrostu populacji ośrodków wielkomiejskich. Z drugiej strony jest to także natłok wizualnych, atakujących aparat percepcyjny, reklam, bądź też czegoś, co dzisiaj się bardzo często analizuje, także w kontekście takich przemocy jest w niektórych państwach i krajach, państwach i miastach na świecie zwyczajnie minimalizowane ze względu na to, iż no, jakby natłok bodźców wizualnych może mieć bardzo negatywny efekt na ludzkie sensorium. I tego rodzaju sytuacja była już tematyzowana 120 lat temu. Tutaj widzimy rycinę z jednego z wojewódzkich tabloidów, która w karykaturalny sposób, ale jednak oddający pewien nastrój, przedstawia to, w jaki sposób modernizacji mogli przestrzegać mieszkańcy wielkich miast w połowie XIX i XX wieku. Następna rycina, właściwie następna karykatura, następny rysunek przedstawia podobny stan umysłu. Widzimy wielki natłok różnego rodzaju powierzchni reklamowej, a dodatkowo środek mobilności, który pojawia się tutaj nie bez przypadku, ponieważ ten wielkomiejski horror, jak można byłoby go nazwać, w dużej mierze opierał się o pojawienie się no właśnie środków przemieszczania się takich samych, które dają nam pewne atrakcje związane z widokami. I teraz chciałbym po raz kolejny zwrócić Waszą uwagę na to, jak wielka część środków mobilności, takich jak samolot, jak kolej, nawet jak rower, jak winda, jak samolot, jest przez nas odbierana w kategorię widoków, jakie możemy dzięki tym środkom mobilności doświadczać. To znaczy podróż samolotem oczywiście dla części z nas jest czymś przerażającym ze względu na doświadczenia takie motoryczne, ale z drugiej strony niemała część z nas podróżuje samolotami po to, aby podziwiać świat z perspektywy, która jest nam na co dzień niedostępna. Podobnie zresztą najbardziej spektakularne tory architektoniczne, które zawierają windy, eksponują to, w jaki sposób zmienia się perspektywa, kiedy wznosimy się do góry. I na tym polega między innymi geniusz wieży Eiffla. To znaczy wieża Eiffla pozwala wizualnie doświadczyć proces wznoszenia bez konsekwencji wznoszenia się i to, iż można doświadczyć tego procesu zarówno bez konsekwencji, ale także z konsekwencjami, czyli wchodząc po prostu po schodach, ale obserwując cały czas zmianę perspektywy, jest genialnym posunięciem Eiffla i czyni z wieży Eiffla nie tylko architektoniczną, ale przede wszystkim architekturę rozrywkową, tak można byłoby to powiedzieć. Ale też miejskiego horroru mamy do czynienia z przerażeniem, które jest związane ze środkami lokomocji, z tramwajami, które pojawiły się w wielkich miastach tamtego czasu, które zbierają krwawo podróżując, zbierają krwawe żniwo, przemieszczając po mieście tutaj na tym dolnym pasku, na tym dolnej części tej grafiki widzimy jakiegoś człowieka, który szuflą zbiera szczątki ludzkie. Jest to oczywiście związane z jakimiś persenowoczesnymi, modernistycznymi manifestacjami. Tutaj Państwo widzicie także dorożkę, która jest ciągnięta przez konia z trupią czaszką. No ten naprawdę ta rycina wiele mówi, podobnie zresztą jak kolejne, które Państwo zaraz zobaczycie, obrazują nam tę radykalną zmianę sensorium, rozumianą już nie tylko jako zmianę ilości bodźców wizualnych, odbieranych, ale także takich dotykowych, które musimy świadczyć, ale także z naszego wyobrażenia o tym, co może się stać z naszym ciałem. Nasze ciało może doznać bardzo poważnych uszczerbków, może być pokawałkowane, możemy zupełnie stracić jakąś część naszego ciała, przestać słyszeć, widzieć ze względu na natłok bodźców, ale także stracić pokę, na przykład nas tramwaj przejedzie, tramwaj, jak tutaj Państwo być może widzicie, który jedzie na Broadway, także kolejny wynalazek nowoczesny. Nasze dziecko niewinne może w końcu być przejechane przez tramwaj prowadzony przez takiego śmiercionośnego maszynistę. Tam ten kip afrykański, w szczególności, nazywany chociażby przez takiego fantazmatem morderczego tramwaju, który Państwo zaraz, mam nadzieję, zobaczycie. O, właśnie, jest fantazmat morderczego tramwaju. Widzimy tutaj trzy takie ilustracje z tabloidów amerykańskich przełomu XIX i XX wieku. Człowieka, który jest kolejną ofiarą morderczego tramwaju. Widzimy kobietę, która przewrócona przez tramwaj i ciągnięta za swoje włosy przez odległość 20 stóp. No i w końcu środkowa grafika, która pokazuje właśnie tragiczny wypadek, jakąś kolizję dorożki prawdopodobnie i tramwaju. Jakby z tego wyłania się nam taki naprawdę dość dramatyczny obraz świata wielkomiejskiej nowoczesności, gdzie każdy wynalazek, który jest związany z jakąś rozrywką przemieszczającego się spojrzenia, zmieniającej się perspektywy, wnosi jednocześnie zagrożenie. Takim wynalazkiem architektonicznym w tym przypadku są także drapacze chmur. Z jednej strony kapitalistycznej nowoczesności, z drugiej strony coś, co jest przedstawiane jako źródło nieszczęść, w tym przypadku źródło nieszczęść w postaci robotników, którzy spadają z nieba nam na głowę, kiedy przechadzamy po ulicy, spadają z nieba na kolej miejską. No właśnie, zakłócają coś, co można było traktować jako jakiś tam jeszcze do niedawna przewidywalny tok naszego dnia czy tok naszego życia. I teraz wiele z tych form, które przed chwilą przedstawiłem, mogą być przez nas rozumiane nie tylko jako coś, co podbija przerażenie szerokich rzesz mieszkańców wielkich miast, ale także jako coś, co pozwala im przepracowywać się poprzez śmiech, doświadczenie fragmentaryzacji, doświadczenie zagrożenia rozkładem, destrukcją, anihilacją, byciem, no właśnie, byciem zaatakowanym przez obrazy, dźwięki bądź też obiekty. Także widzicie Państwo, to jest coś, co można by było nazwać pewną dialektyką. Z jednej strony mamy udoskonalenia, które możemy rozumieć jako udoskonalenia życia codziennego, a także jako formy, które dostarczają nam nowych wrażeń estetycznych, jak na przykład podróż balonem, wjazd na szczyt jakiegoś budynku, przejazd pociągiem, który pozwala nam wpatrywać się hipnotycznie w pejzaż, który znajduje się za oknem. Z drugiej strony te same wynalazki generują zagrożenie dla tych zmysłów, które wcześniej obsługiwały w dużej mierze, czyli pociąg albo tramwaj, który służy oszczędzaniu nasz ostatecznie może nam te nogi obciąć, ale potem pojawia się rozrywka, potem pojawia się cały przemysł kultury wizualnej, który służy przepracowywaniu tej traumy. Ta trauma fragmentaryzacji to oczywiście nie tylko przełom XIX i XX wieku, ale także pierwsza wojna światowa, także kolejne wydarzenia polityczne, które są komentowane już nie tylko w kulturze popularnej, ale także w rozmachach awangardowych, takich jak chociażby malarstwo, tutaj Guernica Picassa jest tego przykładem. Tak czy inaczej, należałoby powiedzieć, że przeładowanie zmysłów, radykalne ich zagrożenie jest ramą dla doświadczenia rozrywki wieku XIX, jest ramą dla doświadczenia rozrywki w ogóle. I to doświadczenie dotyczy, to przeładowanie dotyczy przede wszystkim, może przede wszystkim, no tak, no dotyczy przede wszystkim zmysłu wzroku. Więc mamy z jednej strony zagrożenia, a z drugiej strony mamy formuły kompensowania tych traum, które są nimi spowodowane. I przegląd rozrywek wizualnych, który mamy za sobą, to jeszcze nie koniec wykładu, jeszcze jedna mała część dotycząca prywatnych rozrywek wizualnych, skłania mnie do takiego wniosku, który tutaj sobie wpisałem w takiej trochę bardziej obszernej formule. Wniosek to taka fraza, iż jednym z kluczowych kontekstów dla pojawienia się medium filmowego, wizualnego medium filmowego, jest kultura technologicznego taktu i związane z modernizacją przemysłową składowanie sensorium. Jednym z rejonów tej kompensacji jest produkcja, czy też no po prostu wytwarzanie zapośredniczonych przepraszam, technicznie zaproszonych form doświadczenia zmysłowego, wizualnego, doświadczenia widzenia tego, co niecodzienne. Przyjemność związana z tymi formami to odczarowywanie technologii, odczarowywanie tego, co nam zagraża. I teraz przełom XIX i XX wieku, te także wczesne filmy, które w dużej mierze będziecie oglądać Państwo za tydzień i za dwa tygodnie, można właśnie w ten sposób rozumieć i być może będzie też okazja, aby dzisiaj porozmawiać w ten sposób o pesymistnika. Tak czy inaczej, innym wnioskiem, który wynika z tego przeglądu do tego momentu mojej prezentacji, jest wniosek mówiący o tym, iż wczesne kino, kino czy też medium filmowe nie było niczym nowym. Tak naprawdę dr Kozubek o tym mówiła w swoim wprowadzeniu i w gruncie rzeczy kinematograf braci Lumière w 1895 roku mógł wzbudzać jakąś ciekawość jako pewne nowum, nie jedyne nowum w zakresie ruchomych obrazów, jakie było wówczas dostępne dla wyrafinowanych konsumentów rozrywek ekranowych, ale już na przykład w 1900 roku bracia Lumière musieli na ekspozycji światowej w Paryżu zaproponować coś takiego jak kinematograf Jean, kinematograf gigant, tutaj widoczny na dole po prawej stronie, ekran dwustronny o rozmiarach ekranu IMAX-owego, na którym z dwóch stron wyświetlane były filmy braci Lumière. Dopiero to mogło w ogóle kogokolwiek zainteresować na wystawie światowej. To jest taki argument jakby ostateczny przeciwko takiemu przekonaniu, które mówi, że kino było czymś radykalnie nowym. Wiecie Państwo, ja obserwuję w ostatnich latach z dość dużą intensywnością rozwój technologii rzeczywistości wirtualnej, która to technologia dostała dość duży, taki można powiedzieć, kopniak do przodu w 2014 roku mniej więcej. I powiem Wam, że 5 lat to jest nic, jeżeli chodzi o rozwój technologii. Od tego 2014 roku właściwie upłynęło już 6 lat. Zmierzam do tego, że skoro w 1900 roku kino nie było tak szokującą nowością jako takie, ponieważ trzeba było takie rzeczy proponować, żeby kogokolwiek zainteresować, to w 1895 roku również nie było. Również nie było czymś niesłychanie nowym. Tutaj po lewej stronie tylko kontekstualnie przedstawiam grafikę, która ilustruje inną obecność kinematografu braci Lumière na wystawie światowej w 1900 roku. To są ustawione w szeregu kinematografy, mechanizmy projekcyjne, które za pomocą cielnej na takich małych ekranikach, trochę telewizyjnych, można by się zdawać, mogłoby się zdawać, wyświetlają zapętlone obrazy. Także widać jakby też takie, można powiedzieć, przeskoki w historii. Z jednej strony ekran IMAX-owy, z drugiej strony GIF-y. Ale GIF-y, no właśnie, pojawiały się nie tylko w zapętlone krótkie filmiki, pojawiały się nie tylko w rozrywkach ekranowych doświadczanych publicznie, ale również w domowych, w wynalazkach optycznych, domowych zabawkach, takich zabawkach, które również polegały na tym, aby obnażać mechanizm wywoływania oszustwa wizualnego i jednocześnie też tematyzować to, w jaki sposób wizualnie człowiek doświadcza świata, który go otacza. I jednym z takich najbardziej znanych wynalazków optycznych był fenakistikop, wynaleziony mniej więcej w podobnym czasie w różnych miejscach w Europie, ale najczęściej przywołuje się w tym kontekście Josepha Plato. Fenakistikop, który był okrągłą tarczą, na brzegu której namalowane były kolejne fazy ruchu jakiegoś zwierzęcia, bądź też jakiejś antropomorficznej istoty. Można było obracać tym kółkiem przed lustrem, tak jak widzicie Państwo tutaj na tej ilustracji, obserwując właśnie taki zapętlony obraz. I teraz poproszę o włączenie filmu numer 3. Tak, dobra, numer 3. To, co Państwo przed chwilą zobaczyliście, to fragment filmu Media Magica Wernera Mesa, takiego jednego z najbardziej znanych europejskich kolekcjonerów zabawek optycznych, który w wieloczęściowym filmie dokumentalnym prezentuje całą swoją kolekcję. Polecam Państwu ten film, on jest takim, można powiedzieć, takim ekscesem w dużej mierze. Nie ma fascynującej żadnej historii, złych akcji i tak dalej, ale jest naprawdę bardzo ciekawy. Natomiast jedna rzecz jest niezaprzeczalna oczywiście, te zapętlone obrazy, które Państwo widzieliście i które mogły być także doświadczane przez osobę, która stoi przed lustrem i obraca fenakistiskopem, z całą mocą, że zasada, która jest organizująca dla fenakistiskopu, a także dla wielu innych wynalazków, mówi o tym, iż ja sam jestem odpowiedzialny jako użytkownik tej iluzji za wprawianie oszustwa w ruch. Ja wiem, z jakim tempem należy obracać tarką, aby uzyskać pożądany efekt. Mogę ją zatrzymać, mogę ją pchnąć, mogę przyspieszyć, mogę spowolnić. I ten nie tylko DIY-owy w ekologicznym tego słowa znaczeniu charakter powinien nas tutaj zainteresować, ale także fakt, iż ja wiem, że to jest iluzja, ponieważ sam ją na sobie wykonuję, więc autotematyzm tutaj znów wraca. I to dotyczy niemalże wszystkich innych zabawek optycznych XIX-wiecznych, takich jak chociażby znane Państwu prawdopodobnie, ponieważ ta zabawka funkcjonuje w popkulturze współczesnej bardzo szeroko, taumatrop, gdzie z jednej strony rysujemy jeden kształt, z drugiej strony drugi, obracając tę tarczę, one się ze sobą zespalają. Nawet jeżeli nie rozumiemy, co w naszym aparacie percepcyjnym, wizualnym jest błędnego, iż daje się ono szukać, to wiemy, iż nasze siły poznawcze są ograniczone i są podległe różnego rodzaju manipulacjom. I teraz pomyślmy właśnie o tym w ten sposób, dodając do tego ten aspekt, powiedzmy, taki humorystyczny, to znaczy zaczynamy się ostatecznie zastanawiać nad tym, jak to jest możliwe, że my sami dajemy się, jak to jest możliwe, że my sami dajemy się nabrać. Dodatkowo dajemy się nabrać, mimo tego, że my nawet, że my wiemy dokładnie, jak to wszystko jest skonstruowane, ale do końca sami się nie rozumiemy, więc to autotematyczny taki samodemaskujący element, jeżeli chodzi o historię rozrywek wizualnych, o historię technik widzenia, jest tutaj niezwykle ważny. Autorefleksja związana z doświadczeniem iluzji, ale też niezwykle ważne, manualna kontrola, ponieważ to, co dają nam zabawki optyczne, to jest także przyjemność opanowywania jakiegoś mechanizmu, znajdowania odpowiedniej siły, która jest potrzebna do tego, aby rzeczy działały tak, jak chcemy, aby one działały, a także zestrojenia własnego aparatu percepcyjnego z tym, co widzimy, na ekranie. Są rzeczy, które są niedostępne dla głównego nurtu, w jego takim, powiedzmy, wydaniu fabularnej integralności, gdzie spotykamy się z dziełem, które jest już samo w sobie integralne i do którego nie mamy dostępu. Możemy tylko to dzieło w całościowym jego wymiarze podziwiać, prawda? Więc to są zupełnie innego rodzaju modele uczestnictwa w kulturze niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Zupełnie inaczej funkcjonuje kinora, którą mamy tutaj w lewym dolnym rogu. Zupełnie inaczej funkcjonuje zoetrop, który Państwo być może też znacie, ponieważ często na różnych warsztatach, szkołach średnich, a także w różnych innych miejscach konstruowane są zoetropy. W końcu też praksinoskop, najbliżej tutaj tego punktoru, również przypominający nieco zoetrop konstrukt, który polega na tym, iż na tym bębnie od środka umieszczane są kolejne klatki jakiegoś zapętlonego ruchu. Ten bęben jest wprawiany w ruch korką i lustra, które tutaj Państwo widzicie na środkowej części tego bębna, pozwalają nam doświadczać ten ruch w zapętleniu. I teraz zobaczcie, znów widzimy, jak to działa, nie rozumiemy do końca, dlaczego to właśnie w taki sposób działa, ale to, z czym zostajemy, to przekonanie o limitach naszych mocy poznawczych, co może nas skłaniać do pewnej skromności w zakresie no właśnie jakichś takich roszczeń obiektywizmu spojrzenia na świat. Oczywiście mogą ewoluować te formy takie prywatne, domowe, nieco bardziej no, publiczne, jak na przykład praksinoskop, który wyewoluował w stronę mechanizmu projekcyjnego. Praksinoskop Emila Renowy ewoluował w stronę tak zwanych teatrów optycznych, które poprzedzały o kilka lat kinematograf III Mieri, są tak naprawdę takimi pierwszymi projekcjami filmów rysunkowych, tak można by było powiedzieć. Tutaj widzicie Państwo ekran, na którym wyświetlany jest krótki, właśnie zapętlony, ruchomy obraz z takiego właśnie praksinoskopu, z takiego mechanizmu, który widzieliście wcześniej. Natomiast na kolejnej rycinie, bardzo znanej zresztą Emile Renault, który wyświetla w Paryżu swoje pierwsze filmy rysunkowe za pomocą tylnej projekcji, za pomocą takiego bardzo zniuansowanego mechanizmu, który przesuwa kolejne narysowane na papierze klatki przez mechanizm luster i ostatecznie wyświetla je na ekranie. I z jednej strony można tutaj podbijać ten element iluzji, to, że Emile Renault jest ukryty za ekranem półprzezroczystym, a nie tak jak w przypadku latarni magicznych eksponuje mechanizm projekcyjny, umieszczając go między widzami, ale z drugiej strony relacje historyczne mówią wprost, że istotą doświadczenia tych pokazów teatru optycznego Emila Renault był ich taki, można powiedzieć, DJ-ski charakter. Czyli Emil Renault spowalniał filmy, które puszczał, zatrzymywał je, co było trudniejsze parę lat później w przypadku kinematografu ze względu na zagrożenie zapalenia się taśmy nitrocelulozowej. Więc mamy taką tradycję showmana, który wchodzi w dialog z publicznością, jednocześnie oni wszyscy wiedzą, kto jest odpowiedzialny, tak to jest odpowiedzialny za tę iluzję. Z tej całej dialektyki wyłania się nam, z tej całej dialektyki iluzji, deziluzji, technik widzenia, które obnaża ograniczenia zmysłu wzroku, całego aparatu percepcyjnego, pojawia się nam też Martin Duncan, poprzednik Percy'ego Smitha we współpracy z Charlesem Ardonem, tym samym producentem, który realizował filmy Percy'ego Smitha, realizuje filmy mikroskopowe. I tutaj najbardziej znane jego filmy to filmy, które zostały pokazane w 1903 roku w Londynie na pokazie o bardzo znamiennym tytule Niewidzialnego Świata. I mamy tutaj zespolenie z jednej strony techniki medium filmowego, z drugiej strony z techniką mikroskopu, który także pozwala zobaczyć rzeczy inaczej, zobaczyć rzeczy lepiej, tak jak się mają, ale także zobaczyć rzeczy, które nie są widoczne na co dzień gołym okiem, ponieważ nasz aparat percepcyjny, jak już mówię tutaj, to dzisiaj jest zwyczajnie bardzo ograniczony. Jest to pewne novum w stosunku do takiej, można powiedzieć, antropocentrycznej tradycji, która obiektywizm wiąże ze spojrzeniem ludzkim i wywodzi się z renesansu z kolei. Więc mamy Francisa Martina Duncana, 1500 rok i film, który jak już bezpośrednio poprzedza tradycję Percy'ego Smitha, czyli film Chismas, i tutaj poproszę o piąty fragment i film Chismas. Film Martina Duncana w 1903 roku i cały pokaz and single produkowany, dystrybuowany także czasowo budził wielką stację w Londynie. Bardzo, 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 bardzo popularny i łączył wszystko to, o czym wcześniej mówiliśmy, chociaż no, mam nadzieję, że te związki też się ujawnią trochę bardziej w trakcie naszej dyskusji, więc mamy z jednej strony medium filmowe, które pozwala nam widzieć lepiej i więcej. Z drugiej strony to medium filmowe jest dodatkowo wzbogacone o techniki optyczne w postaci mroku. Sam bohater tego filmu posługuje się optyką wzbogaconą po to, aby zobaczyć te drobne ustroje, które są w jego kanapce. I ten film w bardzo żartobliwy sposób także obraca, właśnie tak jak mówię, żart, w jakiś sposób amortyzuje przerażenie rzeczami, które nas otaczają, jednocześnie, no właśnie, obracając to w żart, a także czyniąc estetycznie również takie, można powiedzieć, hipnotyczne, co jest z kolei charakterystyczne dla filmów Percy'ego Smitha. Także reasumując, medium filmowe jako coś, co nie jest nowe na samym początku, coś, co nie jest związane z ideą fabularnej integralności, z ideą opowiadania historii, jest bardziej związane z widzeniem udziwnionym, z widzeniem, które pokazuje nam to, co nie jest widoczne, to, co jest niewidzialne, no i w końcu też cały kontekst, który ma kompensować pewne traumy, może ma kompensować pewne lęki, pewne obawy, które są związane najczęściej z różnego rodzaju wynalazkami, można powiedzieć wprost, nowoczesności, modernizacji przemysłowej, także wielkomiejskiego kapitalizmu. Ja bardzo dziękuję przed seansem. Teraz to już wszystko. Mam nadzieję, że byłem słyszany przez cały czas. Jest to osobliwa sytuacja, no ale cóż, no takie mamy czasy. Mam nadzieję, że Państwo się nie wynudziliście za bardzo. Także, no cóż, zapraszam teraz Was wszystkich na seans. Stuart Staples, Minute Buddies, montaż filmu Percy'ego Smitha z niesamowitą muzyką Stuarta Staplesa między innymi. Dziękuję.